Jestem upsiderem. Upsider to jest taki włóczęga, to jest taki autentycznie sam żyje. To jest taki sponiewierany człowiek przez los. Ja mam w życiorysie to. W domu dziecka jestem wychowany, w szpitale, domy dziecka, internat. Potem miałam zostać szewcem w zakładzie szkolenia inwalidów. Także historia jest niesamowita na film.
Szukałyśmy takiego pojęcia, które różnorodność tych artystów jakoś jednak zespala.
Zofia Płoska, kuratorka wystawy.
I to słowo outsider rzeczywiście oddaje takie dwie strony medalu. Z jednej strony to jest taka niesamowita siła i niezależność, bo to są artyści, każdy z nich, jest to 14 artystów zupełnie innych, ale każdy z nich rzeczywiście tworzy sztukę, o której są absolutnie przekonani co do sposobu jej tworzenia, co do też treści, którą przekazują. Są to artyści bardzo niezależni. W tym sensie to jest takie rozumienie bliskie też takiemu artystycznemu rozumieniu słowa outsider i takim wartościom, które my w świecie sztuki doceniamy. A z drugiej strony outsider to jest osoba inna, trochę stojąca obok. No i tak naprawdę ta odmienność w naszym społeczeństwie nie jest postrzegana często jako coś pozytywnego. To są osoby, które jednak stoją w jakiś sposób z boku, z bardzo różnych przyczyn. Czasami nawet to tworzenie sztuki, powiedzmy na wsi, jest czymś, co sprawia, że ktoś jest dziwny i inny. Ale to są też, na tej wystawie są też więźniowie, czy właśnie osoby, które z różnych przyczyn właśnie są jako inne postrzegane. I wydawało nam się, że właśnie to słowo outsider najlepiej to oddaje. Także nie jest to tłumaczenie tego terminu outsider art anglojęzycznego, który po prostu wrzuca do jednego worka wszystko, co się nie mieści w świecie sztuki. To nie jest tłumaczenie. To jest sztuka outsiderów, czyli właśnie tych silnych osobowości, bo nie każdy artysta, którego można wrzucić do outsider artu, jest właśnie taką osobowością, więc tutaj o to słowo nam chodziło.
Użycie nazwy sztuka outsiderów przede wszystkim pokazuje nam, jaka jest tendencja w języku.
Ewa Klekot, antropolożka.
To znaczy we współczesnej polszczyźnie do nazywania zjawisk, które wbrew pozorom są dość dawna obecne w kulturze, bo są zjawiskami nowoczesnymi po prostu. Używamy współcześnie terminów angielskich. No nie ma sztuki ludowej czy inspirowanej ludowością, ale jest etno i podobnie jest ze sztuką właśnie profesjonalną. Zaraz spróbuję w te dawne nazwy też się trochę pozagłębiać i mamy sztukę outsiderów. Więc myślę, że to informacyjnie tak naprawdę nie wnosi niczego poza informacją, że próbujemy o tym mówić egzotyzując to, czyli mówiąc, że to jest obce, ale że to jest taka obcość, która nam się podoba. Taka oswojona i taka, która jest cool, że użyję kolejnego słowa. I teraz te dawne nazwy, czy wcześniej używane, art brie, czyli taka sztuka nieokrzesana, byśmy powiedzieli. To wynikało z takiego podziału sztuki na edukowaną, profesjonalną i tą nieprofesjonalną. I tutaj okazało się, że jeszcze jest coś jakby dalej, krok dalej niż nieprofesjonalna, bo sztuka, która jest robiona nie tylko przez nieprofesjonalistów w sensie wykształcenia, ale też nieprofesjonalistów w sensie przynależności do świata kultury, czyli ludzi, którzy są poza granicami czy na samych granicach tego, co nazywamy normalnością kulturową. Potem mamy też takie określenie współcześni prymitywi. Ksawery Piwocki napisał taką książkę Dziwny świat współczesnych prymitywów, w której też znalazły się różne prace współcześnie, które moglibyśmy zaliczyć do outsiderów. Określenie odmieńcy, określenie inni. To są tytuły publikacji, książek. Jest jeszcze określenie dość długo popularne, sztuka naiwna. Tak jakby ta, która jest wykształcona, to nie była naiwna, a ta, która nie jest, to ona jest naiwna.
Sztuka naiwna, zupełnie ten termin nie oddaje tego, co robią artyści, których pokazujemy, ponieważ są to artyści, których my możemy jakby dzisiaj nazwać artystami krytycznymi.
Katarzyna Karwańska, kuratorka ekspozycji.
Czyli są to artyści, którzy odnoszą się do rzeczywistości zewnętrznej, komentują ją, komentują rzeczywistość polityczną, społeczną, a nie oddają się twórczości sztuce dla sztuki. Także to jest też ta różnica pomiędzy art brutem czy sztuką naiwną, a właśnie sztuką outsiderów, którzy jak najbardziej w tej rzeczywistości funkcjonują, tę rzeczywistość komentują i mają świadomość tych wszystkich procesów politycznych, społecznych. I co jest też ważne i wspólne dla tych artystów, których pokazujemy, to, że oni się na tę rzeczywistość po prostu nie zgadzają, czyli stoją w takiej kontrze, sprzeciwiają się tym wszystkim procesom politycznym, czy też buntują się przeciwko temu, jaką sami mają pozycję w tym świecie. Także sztuka dla nich jest takim wyrazem niezgody i buntu wobec rzeczywistości zewnętrznej.
Stanisław Garbarczuk to artysta, który mieszka we wsi Gorzewo, 20 km od Sierpca. Garbarczuk kilkanaście lat temu zamienił swój dom, swoje całe obejście w galerię sztuki i za pomocą różnych obiektów znalezionych czy materiałów, które tam miał, tworzy instalacje i tablice. To są bardzo ostre polityczne manifesty, w których właśnie obraz gra też z tekstem i odnosi się to do sytuacji w Polsce, do transformacji, do Unii Europejskiej. Także wszystko, co Garbarczuka denerwuje, znajduje jakiś artystyczny wyraz w formie tablic, instalacji naprzeciwko jego domu.
Więc tutaj wszystkie te nazwy, niezależnie od czasu, w którym powstały, ten czas właśnie raczej sygnalizuje użycia określonej formy czy zapożyczenia językowego, ale struktura jest podobna. One wszystkie sygnalizują, że mamy do czynienia z czymś, co jest w obszarze sztuki, ale czego nie możemy nazwać sztuką po prostu. No bo wymaga to jakiegoś dookreślenia. I to już jest sygnał, że aha, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem obcości. No i teraz dodefiniowujemy tę obcość, wprowadzając zróżnicowanie właśnie albo przez uczestnictwo w polu sztuki ze względu na wykształcenie i zawodowość, czyli czerpanie też no, środków do życia z tego zajęcia pod tytułem sztuka, albo jeszcze dalej wskazujemy na to, że ci ludzie są inni, czyli inni społecznie. Nie tylko w obszarze sztuki są inni, czyli nieprofesjonalni w cudzysłowie, ale są też inni społecznie i to są właśnie wszyscy ci odmieńcy. Więc to słowo outsiderzy czy outsider art, no jest sporo książek, antropologiczna też jest dość ciekawa książka właśnie dokładnie pod tym tytułem i ona się zaczyna od artykułu o sztuce osób w sanatoriach dla osób psychicznie chorych. No to jest sztuka, która jest na zewnątrz. Teraz pytanie na zewnątrz czego? No właśnie.
Artysta, którym właściwie otwieramy wystawę Po co wojny są na świecie i z którego obrazu też wzięłyśmy tytuł, to jest Władysław Matlęga, czyli krakowski artysta, który zaczął tworzyć w wieku 60 kilku lat, zaczął malować. I to jest malarstwo, które jest taką bardzo żywą reakcją na sytuację polityczną, takim komentarzem do sytuacji społecznej w Polsce. Artysta swoje inspiracje czerpie głównie z telewizji, gdzie dowiaduje się o bieżących wydarzeniach i które na bieżąco właśnie też komentuje. Także tutaj są prace, które zawierają ciekawe hasła, tekst, co jest też taką strategią znaną nam ze sztuki współczesnej, chociażby z malarstwa Marcina Maciejowskiego.
W zeszłym roku była bardzo interesująca wystawa, której kuratorem był Robert Kuśmirowski, Palindrom w galerii PGS w Sopocie. I była to pierwsza wystawa od bardzo długiego czasu tak naprawdę. Jeszcze była mała wystawa w Mocaku, Prywatne wnętrze i obydwie te wystawy, o których mówię, to były wystawy właśnie osób ze szpitali psychiatrycznych. Kuśmirowski zrobił taki eksperyment artystyczny, że przemieszał pracę artystów profesjonalnych z nieprofesjonalnymi, zabrał podpisy i stworzył taki wielki, właściwie to była też jego taka artystyczna praca, asamblaż, gdzie wchodzimy do właśnie takiego wewnętrznego świata artysty bez rozróżnienia, czy jest to outsider czy insider. Także była to szalenie interesująca wystawa, natomiast zupełnie inny punkt widzenia niż my tutaj pokazujemy, ponieważ my z kolei raczej kładziemy nacisk na to, co ci artyści mają do powiedzenia o rzeczywistości, a nie na ich stany psychiczne. To akurat nas zupełnie nie interesuje. Więc ja bym powiedziała, że ten temat co jakiś czas się pokazuje, natomiast na pewno nie można powiedzieć o jakimś szczególnym zwrocie, który by świadczył o tym, że w tej chwili jest takie zainteresowanie szczególne. Na świecie myślę, że bardziej. Też ta sztuka w jakiś sposób zawsze tam istniała, na zachodzie Europy, we Francji czy w Anglii było takie zainteresowanie, natomiast kilka takich wystaw w ostatnich latach też było, które do tego tematu się odwoływały. Natomiast myślę, że w porównaniu z PRL-em, gdzie ta sztuka naprawdę była promowana przez państwo, sztuka ludowa i właśnie ta sztuka naiwna, były wielkie wystawy, konkursy, nagrody, to myślę, że w porównaniu z tamtymi czasami dziś możemy mówić, że ten temat jest właściwie zupełnie w Polsce marginalny.
Ja uważam, że jak najbardziej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Sztuki Każdej byłoby miejscem na taką wystawę. Natomiast oczywiście mówię to z pełną świadomością, że Muzeum Sztuki przez duże S, czy sztuki bezprzymiotnikowej, raczej niechętnie by tego rodzaju wystawy organizowało, bo cały czas, jeżeli myślimy o tym, tym, jak zróżnicowane jest pole sztuki i o tym, dlaczego ono jest zróżnicowane i w ogóle o tym, jakie społeczne funkcje pełni pole sztuki, no to musimy pamiętać, że to jest podstawowe narzędzie do wprowadzania zróżnicowania społecznego w społeczeństwach, które się deklarują jako społeczeństwa równych, czyli w społeczeństwach nowoczesnych, demokratycznych. Więc ten mechanizm różnicujący w oparciu o pole sztuki, czy szerzej pole kultury i kapitał kulturowy, powoduje, że gust, czyli to, co nam się podoba, co uważamy za dobrą sztukę, albo za złą sztukę, albo w ogóle za niesztukę, definiuje nas społecznie i dokonując wyborów w obrębie sztuki, my oczywiście wybieramy między przedmiotami, czy działaniami, czy dźwiękami, natomiast ten nasz wybór jest obserwowany przez wszystkich, którzy z nami współdzielą przestrzeń społeczną i na podstawie tego wyboru jesteśmy klasyfikowani społecznie. W związku z tym muzea, które są muzeami sztuki bezprzymiotnikowej, są instytucjami, które działają w takim świecie. W związku z tym mogą sobie oczywiście, zwłaszcza te, które mają przymiotnik nowoczesna albo współczesna, mogą sobie pozwalać na prowokacje, ponieważ w ten przymiotnik wpisany jest jakiś rodzaj prowokacji, czy to jest awangarda, czy to jest jakiś inny rodzaj właśnie prowokowania publiczności, ale równocześnie na poważnie całej takiej sztuki myślę, że nie odważyłyby się pokazać, ponieważ niestety duża część tej twórczości mogłaby zostać zakwalifikowana jako kicz, czyli nie sztuka.
Justyna Matysiak jest artystką z Poznania, która tworzy niezwykle sugestywne obrazy kobiet. Ta sztuka rzeczywiście przedstawia bardzo dobrze jej fascynację modą, strojami, kobiecością. To są takie motywy, które są tam bardzo ważne. Pokazujemy na wystawie dużą grupę prac odnoszących się do jej marzenia o wzięciu ślubu i właśnie postacie w bardzo pięknych sukniach ślubnych. Natomiast prace Justyny są opatrzone tekstem i ten tekst również w połączeniu z tymi niesamowitymi formalnie rysunkami dodaje taką nową warstwę do tej twórczości, dlatego że Justyna, która jest osobą niepełnosprawną, w tych pracach odnosi się właśnie do faktu, że właśnie jako osoba niepełnosprawna nie ma takiego życia jak inne osoby, które na przykład obserwuje w serialu M jak miłość. Jeden z tekstów się do tego odnosi, że chciałaby mieć dziecko, dom, auto, piękna para, szczęśliwa, jak w M jak miłość. Czy właśnie będę lalką Barbie, ja Justyna M. Także odnosi się bardzo mocno właśnie do takich też norm piękna, czy sposobów życia, które są promowane przez media i za którymi ona w jakiś sposób tęskni. I w tym sensie właśnie widzimy też potencjał właśnie dużej takiej niezgody na jej własną sytuację poprzez te prace.
Przekaz, który wystawa generuje, jest bardzo czytelny i taki klarowny. Ona nie stara się pokazać tak zwanej panoramy zjawiska. To nie jest wystawa o sztuce outsiderskiej czy naiwnej jako takiej. Nikt nie robił statystyki oczywiście, ale jeżeli przeglądamy czy publikacje dotyczące tego rodzaju sztuki właśnie współcześni prymitywi, czy sztuka zwana naiwną, czy właśnie chociażby outsider art, to okazuje się, że ta postawa krytyczna wobec rzeczywistości jest w mniejszości, że większość tych artystów bardzo afirmatywnie podchodzi do świata i przede wszystkim do świata swoich takich rajskich wyobrażeń. Tam jest dużo takiej utopii, utopii przyrody, utopii piękna. Natomiast krytyczność jest w ogóle postawą charakterystyczną dla modernizmu. I w związku z tym sztuka krytyczna to jest sztuka, która sama o swoim warsztacie też odnosi się krytycznie i odnosi się krytycznie do otaczającej rzeczywistości społecznej. Więc tutaj ta krytyczność artystów wybranych do Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest na pewno takim świadomym gestem kuratorskim, który nie ma na celu pokazania przekroju tego rodzaju twórczości, tylko ma na celu wybranie określonego zjawiska po to, żeby zwiedzający Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli ten, kto jest częścią publiczności tego muzeum, przyzwyczajony do sztuki krytycznej, zobaczył, jak blisko jest artystom outsiderskim do insiderskich.
Tu jest ojciec Piotr na przykład, Marksa mas, Arafata, ma matkę Teresę i ma Freuda. To się wysilałam, żeby nim być konkretną postacią. A reszta to jest fantazja. To są nowi ludzie stworzeni przeze mnie. Stworzeni od początku do końca. Oni już są swoimi postaciami na stałe. Nie są nazwane, są podobieństwa, ale każdy ma interpretować na swoją modłę, bo to jest tym ciekawsze, bo każdy ma inne doświadczenia. Każdy obojętnie na które zdjęcie będzie miał inne zdanie. Kiedyś się wysilałam, żeby być kimś innym zupełnie. Teraz już nie potrzebuję. Wystarczy mi nowy strój, wystarczy, że przytnę włosy, zgolę brodę i mam pomysł na inną postać, tak jak stoję.
Tomasz Machciński jest to artysta, który od 50 lat tworzy autoportrety w różnych wcieleniach. Są to postaci znane z historii, z popkultury, ale w większości są to wcielenia w postaci, które, jak mówi artysta, w osoby, które żyły, żyją i będą żyć. Czyli są to też właśnie wcielenia w typy ludzkie. No, artysta tworzy od 50 lat konsekwentnie, jest to jego dzieło życia i z niegasnącym entuzjazmem kontynuuje tę twórczość. Też tworzy performance dokamerowe, czyli z wykorzystaniem właśnie możliwości technicznych. Właściwie sam jest twórcą całości, czyli sam kreuje te postaci, wymyśla, przebiera się, jest świetnym aktorem, jako charakteryzator, reżyser. I to, co jest jeszcze bardzo ważne w jego twórczości, to to, że Tomasz Machciński nie używa żadnych trików, żadnych peruk, żadnych właśnie sztucznych trików do charakteryzacji, tylko wykorzystuje jakby swoje ciało, swój naturalny wygląd do tego, żeby stworzyć właśnie te kolejne postaci.
Nareszcie wyszła na serce wody, wydobyta po prostu z dziury jakiejś. Brutalnie powiedzieć, można, że po prostu z jakiegoś dołu, z którego przez 20 lat nie miałam ani jednej wystawy prawie. Nikogo to nie interesowało, żaden dziennikarz nie przyjeżdżał. Kiedy za komuny, to przeważnie z zewnątrz, za Kalisza. Ale nie chcę się skarżyć na Kalisz, bo ja Kalisz kocham. A że oni nie rozumieją tego mojego dzieła, to po prostu im wybaczam tak, jak Jezus wybaczał ludziom, że nie wiedzą, co czynią. Bo to jest genialne zjawisko. Ja 10 lat temu co najmniej przeleciałam całą historię sztuki od naskalnych śladów. Nie ma takiego zjawiska i nie będzie. I nie będzie. Jeżeli ktoś mi to udowodni, że nie jest inaczej, zniszczę to wszystko. No. Dlatego już wiedziałam, że jestem geniuszem, tylko to boli, że z tego nic nie wynika.
A na ile interesuje Was tutaj obiekt i forma tej sztuki, a na ile postawa tych twórców?
Myślę, że te dwie rzeczy są równie ważne, dlatego że pokazujemy to w kontekście sztuki współczesnej. To jest dla nas bardzo ważne, żeby pokazać tę strategię jako pewien element właśnie, który można interpretować także poprzez narzędzia takiej sztuki postkonceptualnej. Także tutaj na pewno zwracamy uwagę na oryginalność czy media, które ci artyści stosują. Natomiast tak samo jak patrzymy na obiekt instalacji artysty profesjonalnego, widzimy jej formę, a potem próbujemy zinterpretować, jaka jest jej treść. Myślę, że tutaj nie można tych dwóch spraw absolutnie rozdzielić.
My się dowiadujemy o pewnych faktach biograficznych, natomiast ci ludzie nie są tam osobowościami, tylko są przez swoje prace obecni. Więc trochę też rozumiem, że tutaj chodziło o to, żeby właśnie w takiej konwencji pokazywania sztuki bezprzymiotnikowej ich pokazać. Znowu, zastanawiając się nad tym, czym jest sztuka, możemy sobie postawić pytanie, czy interesuje nas również postać artysty, czy też interesuje nas dzieło bez postaci artysty.
Mówicie o tym, że ta prezentacja to jest osobnych kilkanaście wystaw. No ale z drugiej strony też próbujecie pokazywać różne wątki, które łączą te osobne postawy.
Są właściwie dwa sposoby zwiedzania tej wystawy. Rzeczywiście to jest 14 bardzo osobnych przypadków. To nie są artyści, których można powiedzieć, że oni tworzą jakiś nurt. Natomiast też stworzyłyśmy taki przewodnik po wystawie, który jest w katalogu online i w ulotce tej wystawy, który z kolei pokazuje pewne takie najważniejsze problemy, które się wyłaniają z tych prac. Specjalnie nie chciałyśmy podzielić tego na kategorie właśnie sztuczne, takie pojęcia narzucone polityka, gender i tak dalej, tylko wybieramy hasła z tych prac. Te hasła to jest Tak wygląda wolna Polska, to jest grupa prac właśnie, które odnoszą się do transformacji ustrojowej, to jest cytat z obrazu Władysława Matlęgi. Mój ból jest ogromny, to cytat z pracy Marii Wnęk, która odnosi się właśnie do takich prac zbuntowanych na poziomie właśnie takim egzystencjalnym. Seksu nie zatrzymuj mnie, to cytat z pracy Justyny Matysiak, odnosi się do takich prac, w których artyści rzeczywiście odnoszą się do swojej tożsamości, do spraw właśnie związanych z intymnością, seksualnością. I ostatnie hasło to 19 stopni, 50 stopni. To jest właśnie najbardziej takie enigmatyczne hasło wyciągnięte z pracy Władysława Grygnego, który tworzy właśnie, podobnie jak Iwona Mysera, taki własny kod. Także też w taki sposób, takich głównych wątków można tą wystawę oglądać. Więc tak jak powiedziałam, to są artyści zupełnie inni, a to, co ich łączy, to właśnie bycie outsiderem, kimś niezależnym i kimś trochę innym. Natomiast właśnie jeśli chodzi o artystyczną i życiową postawę, to widzimy u nich takie podobne bardzo cechy.
Podczas przygotowań do wystawy Po co wojny są na świecie wykonałyśmy taki dosyć obszerny research w zamkniętych zakładach karnych, dzięki któremu udało nam się dotrzeć do artysty Radosława Perlaka, który w zamkniętych warunkach tworzy malarstwo często na takich materiałach dostępnych w więzieniu, czyli tutaj w przypadku naszej wystawy są to obrazy namalowane na prześcieradłach. Radosław Perlak tworzy dopiero od 5 lat. Zaczął od portretów współwięźniów, które są bardzo ciekawe formalnie, są dość amatorskie, natomiast są bardzo autentyczne i bardzo, bardzo unikatowe, jeśli chodzi o malarstwo współczesne. Natomiast teraz w tym momencie już w ten sposób nie maluje, jak sam mówi, już tak nie potrafi malować. Maluje w technice fotorealistycznej i też pokazujemy na wystawie portret Tracy Emin, który do złudzenia przypomina zdjęcie artystki z okładki jednego z magazynów, który ma w swojej celi Radosław Perlak. Radosław Perlak pokazał nam te swoje wczesne prace też, aby uzmysłowić nam, jak duży postęp nastąpił w jego twórczości. Natomiast dla nas te prace pierwsze, te prace wczesne są równie ciekawe, albo może nawet bardziej interesujące właśnie z perspektywy muzealnej. Portrety współwięźniów, które Radosław Perlak namalował na prześcieradłach, są również opatrzone tekstem, podobnie jak większość z prac pokazywanych na tej wystawie. Na odwrociu obrazu są to też właśnie opisy charakteryzujące poszczególne postaci, które portretuje. Jak w przypadku jednego to jest długi, najlepszy gracz w siatkówkę na pawilonie, czy kolejny to jest czy dać mu szansę zrobienia studiów. To jest portret maturzysty, któremu udało się eksternistycznie zdać maturę właśnie w warunkach zamkniętych, czyli w zakładzie karnym. Czyli to są też takie komentarze, często też krytyczne do systemu resocjalizacji w Polsce, bo to też jest bardzo istotne u Radosława Perlaka, że on jakby otwarcie krytykuje system resocjalizacji. Też sam napisał na ten temat książkę, która została wydana, więc też w sposób krytyczny odnosi się do samej instytucji więzienia czy właśnie sposobów resocjalizacji w Polsce.
Część z tych artystów tworzy sztukę, która jest komunikatywna. Od razu łatwo tę formę zrozumieć, przyjąć. Natomiast część tych prac pokazywanych na wystawie to jest sztuka hermetyczna.
Postanowiłyśmy pokazać sztukę Władysława Grygnego i Iwony Mysery, która jest bardzo enigmatyczna, właściwie w pewnym momencie wręcz dla nas niedostępna do zrozumienia, dlatego że to są artyści, którzy chcą się komunikować poprzez sztukę. Wiemy to na przykład z tego powodu, że Władysław Grygny nakleja znaczki na swoje prace, bierze też stempel i zostawia te prace w Muzeum Etnograficznym w Krakowie od bardzo wielu lat. Zostawia je tam na progu, właściwie się nie komunikuje z pracownikami tego muzeum. Natomiast ewidentnie poprzez tą sztukę chce się w jakiś sposób skomunikować ze światem, powiedzieć coś. To są też jego traktaty, czasem astronomiczne, czasem związane z historią, z jego światopoglądem. Ich logika się w pewnych momentach urywa, natomiast ewidentnie on chce przekazać jakąś wiadomość, chce skomunikować się właśnie z odbiorcami. I Iwona Mysera jest też taką artystką, która też stworzyła taki swój własny kod do opisania świata. I dla nas było też ważne, żeby pokazać, że są artyści, którzy jakby zupełnie mają inne systemy wiedzy, inne systemy myśli, natomiast to nie zmienia faktu, że oni też uczestniczą w tym świecie i chcą coś o nim powiedzieć. I w ten taki właśnie bardziej tajemniczy sposób, można powiedzieć, kończymy tą wystawę, żeby zostawić też pewne sprawy niedopowiedziane i bardziej otwarte.
W jaki sposób wy traktujecie tę sztukę? Bo tutaj nie pokazujecie jej na zasadzie ciekawostki. Ona funkcjonuje równolegle do pozostałych wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Tak, absolutnie pokazujemy tę sztukę w kontekście sztuki współczesnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli w miejscu, gdzie prezentowana jest sztuka artystów profesjonalnych. I pokazujemy pracę tych artystów w sposób właśnie muzealny, jakby zachowując wszystkie takie standardy muzealne. To było naszym celem, to była bardzo świadoma decyzja, aby nie traktować właśnie artystów outsiderów jako tych wykluczonych, czy zmarginalizowanych, czy osób, nad którymi my się pochylamy i zapraszamy i otwieramy im drzwi, tylko jako właśnie niezależnych twórców, dla których miejsce jak najbardziej widzimy właśnie w naszym muzeum i właściwie też to jest dla nas taki też gest jako muzeum, taki gest emancypacyjny, gdzie tak naprawdę włączamy właśnie głosy czy twórczość tych artystów, którzy dotychczas nie mieli jakby takiej platformy, żeby się wypowiedzieć, a jednocześnie to są artyści, którzy, tak jak wcześniej wspomniałam, to są artyści krytyczni, a muzeum od początku jakby zajmuje się też sztuką krytyczną i to jest dla nas też taka najważniejsza cecha tej twórczości, że to jest coś bardzo szczerego, autentycznego i niezależnego.
Ciekawe, jakby to było, gdyby nie było tego outsider art, tylko po co wojny są na świecie, to znaczy jak byłaby odebrana ta wystawa. Bardzo byłoby ciekawe obserwowanie reakcji, dlatego że na pewno to outsider art pod spodem jest takim buforem. I myślę, że to jest przemyślana też do jakiegoś stopnia strategia, bo wiemy, kto przychodzi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I jeżeli tego przychodzacza standardowego nie uprzedzimy, halo, pokazujemy ci coś, czego do tej pory tutaj nie widziałeś, no to może się skończyć, że będzie obrażony tym, co zobaczy. Więc myślę, że to nie tyle może chodziło o to, żeby naznaczyć twórców, ile żeby otworzyć publiczność na percepcję tej wystawy. Ale oczywiście w efekcie naznacza się twórców, tylko że to jest sytuacja społeczna, w jakiej oni są.
Ja to tworzę dla potomnych przede wszystkim. A dlatego się cieszę, że tutaj już podchwycone jest takie poderwanie tego, po to, żeby poszło w świat. Teraz mogę spokojnie umrzeć, że ta sztuka znajdzie swoją drogę pójścia na szerokie wody.
W tej chwili planujemy publikację, którą muzeum wyda na jesieni, która właśnie ma na celu, żeby w jakiś sposób odnowić tą refleksję na temat tej sztuki i pokazać, że jej miejsce tak naprawdę jest w muzeach sztuki współczesnej. Ostatnia książka Aleksandra Jackowskiego, Sztuka zwana naiwną, była wydana w 1995 roku i od tego czasu poza katalogami czy takimi jednostkowymi głosami nie pojawiła się taka praca podsumowująca to zjawisko. I myślę, że taka publikacja może być zaczątkiem rzeczywiście pewnego nowego etapu myślenia o tej sztuce i jeśli uda nam się rzeczywiście wpłynąć w jakiś sposób na refleksję na ten temat, to myślę, że również w przyszłości będzie możliwe właśnie włączanie takich prac do kolekcji i robienie takich wystaw już na takich pełnych prawach, a nie jako wyjątek, tylko jako pewnego rodzaju reguła.